Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
A przy moim telefonie jest Leszek Ślazyk, portal chiny24.com. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
16 maja minęła 50. rocznica wybuchu w Chinach rewolucji kulturalnej. No i za tą niewinnie brzmiącą nazwą kryje się jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach państwa środka, bo w ciągu 10 lat jej trwania pochłonęła życie milionów ludzi. Kolejne miliony trafiły do więzień, a jej skutki są tak naprawdę odczuwalne w Chinach do dzisiaj. Właśnie o tych skutkach rewolucji kulturalnej sprzed 50 lat będziemy rozmawiali, ale może na początku powiedzmy w takim razie, czym była rewolucja kulturalna i czemu ją rozpoczęto w 1966 roku.
Okej, więc zacznijmy od tego, że w 1949 roku po bardzo długim okresie niepokoju wszelkiego rodzaju wojen, począwszy od wojen pomiędzy księstwami, jakby można nazwać prowincje po 1911 roku, poprzez wojnę domową pomiędzy siłami nacjonalistycznymi i komunistycznymi i potem wojnę z Japonią od 1937, więc 1911-1937 rok, niepokoje wewnętrzne. W 1937 roku dla Chin zaczęła się druga wojna światowa, agresja japońska. 1945, wojna domowa ponownie między siłami komunistycznymi i nacjonalistycznymi. W 1949 roku proklamowana zostaje Chińska Republika Ludowa. W 1957 przewodniczący Mao Zedong wpadł na taki pomysł, żeby dokonać w cudzysłowie audytu nastrojów społecznych. I ogłosił taki program, który nazwano Wiosną 100 Kwiatów, żeby społeczeństwo się wypowiedziało, jak bardzo podoba się społeczeństwu to, co Komunistyczna Partia Chin zrobiła przez te 9 czy 8 lat. No i okazało się, że nikomu się to nie podoba. Równolegle Mao Zedong wpadł na pomysł wielkiego skoku naprzód, który polegał na tym, że idea była taka, żeby wyprzedzić Wielką Brytanię w produkcji stali. W związku z tym całe Chiny przetopiły wszystko, co miały stalowego pod ręką, a w konsekwencji między innymi skoku naprzód przez 3 lata Chiny cierpiały ogromny głód, ponieważ między innymi zniszczono wszystkie narzędzia rolnicze. I około 48 milionów, jak to wylicza Frank Dikoter, 48 milionów osób zmarło z głodu. W następstwie tego wydarzenia do głosów partii komunistycznej Chin doszły siły bardziej racjonalne. Między innymi taka postać premier Liu Shaoxi, który był pragmatykiem i tak jak on i Deng Xiaoping uważali, że jednak ekonomia powinna być ponad ideologią w państwie, że państwo powinno jednak dbać o tą stronę materialną, między innymi przez wzgląd na dobro obywateli. I ten trend w partii trwał mniej więcej do 65 roku. Mao Zedong się wycofał, ale nie było to wycofanie się na zawsze. On po prostu równolegle gdzieś tam z zaplecza, obserwując sytuację, prowadził różnego rodzaju rozgrywki wewnętrzne, między innymi dzięki i poprzez swoją ostatnią żonę. I w 1966 roku rzucił hasło, które było skierowane de facto przeciwko tej takiej pragmatycznej frakcji partyjnej, rewolucji kulturalnej. Czyli likwidujemy wszystko, co to była walka z trzema albo z czterema zaszłościami. Między innymi chodziło o historię, kulturę, ale też i kadry, czy też osoby starsze jako nie w sensie wieku, a w sensie na przykład możliwości decyzyjnych. I w pierwszym rzędzie, ponieważ hasło zostało rzucone w środowisko gimnazjalistów, licealistów i studentów, no to w pierwszym rzędzie ofiarą tych właśnie rozruchów, natychmiast to przekształciło się w formę fizyczną, padły osoby spośród kadr nauczycielskich i dydaktycznych wyższych uczelni. A równolegle oczywiście też osoby ze szczytu partii.
miliony ludzi zginęły. To kiedy się poczyta o rewolucji kulturalnej, to włos się na głowie jeży. Znaczy były przypadki kanibalizmu, przypadki tortur. Rozumiem, że Mao Tse-tung po prostu w ten sposób, rozpoczynając w 66 roku rewolucję kulturalną, która trwała do roku 76, tak uważa się za koniec rewolucji, datę jego śmierci, bo Mao Tse-tung zmarł w 76 roku. Rozumiem, że to po prostu była walka o władzę, która w pewnym momencie wymknęła mu się chyba trochę spod kontroli.
Czy mu się wymknęła spod kontroli? Chyba nie, ponieważ obserwujemy podobne zjawisko u nas. Mao od początków swojego funkcjonowania w partii, on tak naprawdę sprawował władzę przez konflikt i terror. Czyli nawet w sytuacji, kiedy był wygnańcem, wyrzutkiem, sprawował władzę nad kilkuset hektarowym terytorium, on również wśród swoich towarzyszy cały czas stosował taktykę zastraszenia. Jego najbliżsi współpracownicy byli mu oddani ostatecznie, ale nie jest tak doskonała książka o premierze Chin Zhuen Liu i jego relacjach z Mao Tse-tungiem. To nie była relacja przyjacielska wynikająca z lat rewolucyjnej walki, ramię w ramię i tak dalej. To było po prostu psychiczne uzależnienie człowieka od człowieka, gdzie silna osobowość po prostu złamała we wszystkich przestrzeniach słabszą osobowość i sobie podporządkowała. Ten człowiek miał taki plan na życie, na prowadzenie swojej polityki bez większego wnikania w to, co się dzieje na zewnątrz. On, Mao Tse-tung, w ogóle nie dostrzegał jakby problemu w dysponowaniu życiem mas ludzkich. Taka była też jego słynna przecież strategia, jeżeli chodzi o wojnę koreańską, że to była strategia ludzkich fal. On nie zakładał, że będzie uzbrajał żołnierzy jakoś szczególnie, tylko będzie ich po prostu dostarczał na pole bitwy w tak ogromnych ilościach, że strona przeciwna nie będzie w stanie wybić tych wszystkich żołnierzy i oni prędzej czy później dojdą do linii wroga. Także to była zdecydowanie walka o władzę, ale jak mówią o tym specjaliści przedmiotu, był to chaos kontrolowany. Wskazuje na to między innymi taka sytuacja, gdzie po roku aktywności tych bojówek, bo z nieuzbrojonych, te bandy w sumie gimnazjalistów, licealistów i studentów zostały wreszcie uzbrojone i po pół roku dokonywały przeróżnych straszliwych czynów w większości wschodnich prowincji Chin. Te dzieci rewolucji, jakby je można nazwać, po roku zostały przez rewolucję zżarte. To znaczy Mao Tse-tung przeciwko Hun Wei-binom skierował wojsko, armię, rozbroił te oddziały i wszystkie oddziały Hun Wei-binów zostały skierowane na wieś, na głęboką prowincję, oczywiście celem reedukacji przez pracę, więc te następne lata to była już po prostu metodyczna, po okresie chaosu to była metodyczna walka z przeciwnikami samego Mao, a nie z, powiedzmy, systemu.
O tym, jak te tragiczne wydarzenia wpłynęły i wpływają na dzisiejsze Chiny, bo tak jak powiedzieliśmy, miliony ludzi zginęły, czasami w straszliwych męczarniach, studenci przeciwko nauczycielom, dzieci przeciwko rodzicom bardzo często, kiedy uznano ich za wrogów ludu, więc była to hekatomba tych 10 lat, więc o tym, jak to wszystko, co rozpętał Mao w 66 roku, wpływa na dzisiejsze Chiny, porozmawiamy za sekundkę. Teraz What's So Not i Lone.
Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
A moim gościem jest Leszek Ślazyk, portal chiny24.com. Rozmawiamy o wpływie rewolucji kulturalnej na obecne Chiny. No i właśnie, jaki wpływ w takim razie te tragiczne wydarzenia dekady 66-76 mają na dzisiejsze Chiny, na dzisiejsze chińskie społeczeństwo, jednak tak różne od tego z tamtych lat?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ my tutaj na Zachodzie, wspominając rewolucję kulturalną, myślimy głównie o przemocy, która miała miejsce w tamtym czasie, między innymi o tych przypadkach kanibalizmu, takiego rytualnego zjadania swoich wrogów. Natomiast to, co jest bardzo istotnym elementem integralnym wydarzeń rewolucji kulturalnej, a które te wydarzenia mają przemożny wpływ na dzisiejsze Chiny, to takie między innymi zjawiska jak zlikwidowanie, absolutne zlikwidowanie systemu prawnego w Chinach. Ministerstwo Sprawiedliwości w Chinach przestało istnieć w 1958 roku wprawdzie, ale ostatecznie jakikolwiek system sądownictwa został wyrugowany z rzeczywistości chińskiej właśnie w trakcie rewolucji kulturalnej. To raz. Dwa, przestała istnieć jakakolwiek swoboda, jeżeli chodzi o wyrażanie myśli innej niż myśl wzorcowa. Czyli coś takiego, co dzisiaj obserwujemy w Korei Północnej. Ileś modeli fryzury państwowo uzgodnionych z państwem, ileś sposobów tańczenia, konkretne piosenki do wykonywania, konkretne przedstawienia, konkretne filmy, kanon, który jest stworzony i tworzony przez partię. Natomiast jeszcze większym problemem było to, że rewolucja kulturalna zakładała odejście od jakichkolwiek wzorów historycznych, tradycyjnych. I między innymi obejmowało to edukację.
Dobrze, a w takim razie ile z tego, co stało się po rewolucji kulturalnej, zostało w dzisiejszych Chinach? Znaczy, czy cały czas jeszcze mimo upływu tylu lat, czyli 50 od wybuchu, 40 od jej zakończenia, możemy, będąc w Chinach, zauważyć jakieś skutki rewolucji? Czy to już jest po prostu wydarzenie historyczne, które gdzieś tam skończyło się, wymarło to pokolenie albo już wymiera to pokolenie, i które ją przeżyło, i to wszystko?
A więc problem polega na tym, że jeżeli pomyślimy sobie, 66 rok gimnazjalista, czyli wiek około 12 lat, tak, to są ludzie, którzy są dzisiaj po 60 i którzy sprawują odpowiedzialne stanowiska, sprawują władzę albo są szefami dużych firm. W związku z tym, że w czasie rewolucji kulturalnej zamknięto 66-76 10 lat, gimnazja, licea, uniwersytety, więc ci ludzie nigdy nie, w zasadzie w większości przypadków, nigdy nie zdobyli żadnego wykształcenia. Zostali obciążeni czymś takim, co mógłbym nazwać relatywizmem etycznym. I co widać, jeżeli rozmawiamy z osobami, które prowadzą jakieś interesy w Chinach ludowych, nie na Tajwanie czy w Hongkongu, ale w Chinach ludowych, to ten relatywizm etyczny przekłada się między innymi na uczciwość w prowadzeniu biznesu. To też przekłada się na